各位同学，大家好。
Evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Więc to udosobnienie zbliża się do końca. Pojutrze już wszyscy będziemy wracać do domu. Jak sądzicie, jak przywita was rodzina i przyjaciele, kiedy wrócicie? Więc wszyscy jesteśmy tutaj jeszcze na odosobnieniu, ale pojutrze wszyscy się już rozjedziemy i wrócimy do codzienności, do swoich zwykłych i codziennych spraw, do kontaktów z innymi ludźmi. I nawet my, mnisi, też wracamy do codzienności. Też stykamy się na co dzień z wieloma ludźmi, z uczniami, ponieważ niektórzy mnisi też pełnią rolę nauczycieli, ale też z członkami sangi, z współpraktykującymi, z różnymi innymi ludźmi. W zasadzie ten czas, który tutaj spędzamy, 10 dni, to tak naprawdę bardzo niewiele. Jeżeli bierzemy udział w takim jednym odosobnieniu w roku 10-dniowym, to i tak zostaje jeszcze 350 kilka dni poza odosobnieniem, spędzanych poza odosobnieniem. Nawet gdybyśmy częściej brali udział w odosobnieniu, powiedzmy raz w miesiącu, to i tak tych dni poza odosobnieniem zostałoby 200 ileś w ciągu roku. Więc można by się zastanawiać, czy to rzeczywiście dużo, ten czas spędzany na odosobnieniu czy na poduszce. A więc to, co jest istotne, to oczywiście siedzenie jest to taki fundament, można powiedzieć, w chan, taka podstawowa sprawa, praktyka, formalna praktyka na macie, w sali chan, ale praktyka chan nie sprowadza się tylko do siedzenia w sali chan, znaczy na poduszce. W gruncie rzeczy mniejszość czasu w życiu spędzamy właśnie w taki sposób, a większość w innych okolicznościach, w innych sytuacjach. Tak więc to, co jest ważne, to w jaki sposób można przenosić tę tak zwaną radość chan, czy to poczucie takiej swobody na poduszce, jakiejś radości, które doświadczamy w sali chan, jak można to przenieść do codziennego życia, wnieść w różne sytuacje w życiu. Ponieważ jakby te sytuacje, te różne okoliczności stanowią większość naszego życia i to, co nam chodzi tak naprawdę, to doświadczyć tej radości na co dzień, czyli można powiedzieć, żeby jakoś uśmierzyć te różne strapienia, których doświadczamy na co dzień, właśnie dzięki efektom praktyki wypracowanym tutaj w sali chan czy na odosobnieniu. Jeżeli tak się nie będzie działo, to będzie oznaczało, że nasza praktyka, takie efekty będą mocno ograniczone. I dopiero jeżeli rzeczywiście będziemy w stanie te efekty jakoś wprowadzać w życie, to co niejako wypracowaliśmy w formalnej praktyce czy na odosobnieniu, będziemy w stanie wprowadzać w życie na co dzień, dopiero wtedy ta praktyka, można powiedzieć, będzie pełen potencjał tej praktyki będzie realizowany. Także istotne, żeby starać się jako praktykować nie tylko na macie, ale też poza matą i na co dzień w życiu i wykorzystywać efekty formalnej praktyki w różnych innych sytuacjach w życiu. Więc jest istotną kwestią to, w jaki sposób wprowadzamy praktykę w swoim życiu, czy wykorzystujemy praktykę w swoim życiu, czy też włączamy ją w swoje codzienne życie. I jednym sposobem może być, kiedy wrócimy z odosobnienia, takie jakby po prostu regularna praktyka, regularne siedzenie codzienne i stworzenie jakiegoś takiego planu zajęć czy planu dnia, żeby rzeczywiście codziennie medytować, żeby stworzyć z tego taki zwyczaj. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że są tak zajęci, że po prostu nie mają czasu na to, żeby medytować. Ale jeżeli się temu przyjrzeć, to zasadniczo polega to na tym, że tacy ludzie po prostu nie przywiązują odpowiedniej wagi do siedzenia, do praktyki. Jakoś nie uważają medytacji za wystarczająco ważną. No i wtedy rzeczywiście trudno im znaleźć czas na to, żeby ją jakoś regularnie, systematycznie uprawiać. Generalnie w życiu nasze podejście do życia cechuje się tym, że chcemy być szczęśliwi, chcemy mieć jak najmniej strapień i chcemy też oczywiście, żeby inni w kontaktach z nami też byli szczęśliwi. Ale jeżeli przyjrzymy się strapieniom, skąd się biorą, to stwierdzimy, że najczęściej właśnie one się biorą z interakcji z innymi ludźmi, związane są z kontaktami z innymi ludźmi. I ponieważ sami chcemy być szczęśliwi, zadowoleni i wydaje się, że też chcemy, aby inni byli szczęśliwi i zadowoleni i mamy o sobie takie mniemanie, że no, jesteśmy osobami współczującymi, jakimiś troszczącymi się o innych, kochającymi, szczególnie jeżeli chodzi o najbliższych, powiedzmy, szczególnie jeżeli jesteśmy rodzicami, mamy dzieci, to jesteśmy przekonani na ogół, że już kochamy dzieci, więc chcemy dla nich jak najlepiej i że robimy wszystko, żeby te dzieci były szczęśliwe. Ale mimo już tak myślimy i często mamy takie o sobie mniemanie, to czasem okazuje się, że niekoniecznie jesteśmy aż tak współczujący, aż tak kochający i troskliwi, jak nam się wydaje. Ponieważ przyjmujemy takie podejście kontrolujące wobec innych, właśnie szczególnie wobec dzieci. Wydaje nam się, że to, co nas samych uszczęśliwia, powinno też uszczęśliwić nasze dzieci. W związku z tym powinny one robić to samo, co my i być z tego powodu szczęśliwe, odnajdywać zadowolenie w tym, że robią to, co my. I generalnie powinny się dostosowywać do tego, co im mówimy, że powinny robić. I wtedy to podejście do innych przeradza się raczej w takie narzucanie im czegoś, co uważamy dla siebie, za dobre dla siebie, narzucanie takie jakby nakazywanie im, szczególnie jeżeli odnosi się do dzieci, ale po prostu robili to, co naszym zdaniem jest dla nich najlepsze. Ale no, efekty często są zupełnie przeciwne, to znaczy ci ludzie, czy dzieci wcale nie są z tego powodu szczęśliwe. Raczej no, to może ich unieszczęśliwić. I wynika to z tego, że tak naprawdę nie bierzemy pod uwagę, ich prawdziwych potrzeb, jakie są prawdziwe potrzeby innych. Wydaje nam się, że mają takie same potrzeby jak my i że w związku z tym te nasze zalecenia czy nakazy powinny w tym względzie powinny ich uszczęśliwić. I takie niedostrzeganie tych potrzeb innych, czy taka kontrolująca, jakaś narzucająca postawa może wynikać z dwóch czynników. Po pierwsze, z jakiegoś po prostu niezrozumienia, czy niewłaściwego zrozumienia, jakie są te potrzeby innych osób. Albo może wynikać z tego, że no, nie potrafimy im wystarczająco w jakiś umiejętny sposób pomagać. Po prostu nie bardzo wiemy, jak to robić. A więc to, co jest ważne, to żeby... A dzieje się tak dlatego, ponieważ jeżeli chodzi o potrzeby innych i takie właśnie zajmowanie się innymi, to no, wchodzi tu w grę wiele czynników, wiele przyczyn i uwarunkowań. I żeby naprawdę dojść do tego, co komu jest potrzebne, co kogoś uszczęśliwia, trzeba, by to nasze współczucie, postawa współczująca powinna wynikać z takiego właśnie zrozumienia i brania pod uwagę tych różnych przyczyn i uwarunkowań danej osoby i tego, co dla niej jest dobre, co ją szczęśliwia. I tutaj właśnie praktyka by może w tym pomóc, w takim podejściu i jakieś pielęgnowaniu w sobie takiej autentycznej troskliwości, zrozumienia dla innych, zrozumienia ich potrzeb i w ten sposób pomagania im w odpowiedni, współczujący sposób. Także to jest ważne właśnie, żeby to współczucie nasze nie wynikało z takiego jednostronnego patrzenia i jakby dostosowywania innych do siebie, do swoich okoliczności, tylko chodzi o takie szersze spojrzenie, uwzględnianie różnych przyczyn, uwarunkowań i jakby odpowiednie podejście, takie umiejętne podejście do innych, aby naprawdę ich potrzeby, ich własne potrzeby były zaspokajane. Więc w sytuacjach, kiedy obcujemy z innymi ludźmi i praktykujemy współczucie, to może to przyjmować taką postać, że po prostu dajemy innym coś od siebie. I to stanowi przejaw naszego współczucia, naszej takiej współczującej postawy. Ale tutaj należałoby się zastanowić nad tym, co towarzyszy takiej postawie, czy jak ona w gruncie rzeczy jest i jakie są motywacje tego naszego współczującego działania. Czy może jest tak, że kiedy coś dajemy, to kryje się za tym założenie takie, że my coś mamy, a ta druga osoba nie ma i jest potrzebująca i że w związku z tym my jesteśmy lepsi, jakoś czujemy się lepsi, jakiejś takiej lepszej sytuacji niż ta druga osoba i pojawia się takie poczucie wyższości. Uważamy, że ta osoba, która czegoś potrzebuje od nas, w każdym razie korzysta z naszej pomocy, czy o nią prosi, czy po prostu ją otrzymuje, że no, jest jakaś gorsza, niższa. I czy jest tak, że robimy to w jakiś sposób z litości, po prostu litujemy się nad tą osobą, uważamy, że no, jest bardzo potrzebująca, że w gruncie rzeczy jest godna pożałowania. Jeżeli mamy takie podejście, to ta druga osoba, której pomagamy, też to wyczuje, też wyczuje to nasze nastawienie i może doprowadzić do tego, że też jakoś poczuje się gorsza, poczuje się z tym źle, albo nawet sama zacznie się jakoś nad sobą użalać. Czasem jest tak, że mimo takich odczuć po prostu ta osoba czy osoby jest w takiej sytuacji, że po prostu musi skorzystać z tej pomocy, żeby przetrwać. Tak więc dobrze jest przyjrzeć się temu, w jakiej pozycji my siebie stawiamy w takich sytuacjach i czy oczywiście to mniemanie, jakie osoby mamy, że działamy w bardzo współczujący sposób, pomagając innym, dając im coś, dzieląc się, czy rzeczywiście jest dokładnie tak. Ponieważ czym jest takie prawdziwe współczucie? Czyż nie jest ono taką szczerą, jakby z serca płynącą taką nadzieją i życzeniem, żeby inni byli szczęśliwi? Bez jakichś tam innych stojących za tym motywacji, bez stawiania siebie wyżej. Podobnie jest, znamy takich ludzi, jakieś wspólnoty, organizacje, które prowadzą działalność dobroczynną i zajmują się tym, żeby pomagać innym jakoś materialnie, ale tutaj też należałoby się przyjrzeć, czasem tak jest, że motywacje, które za tym stoją, czyli postawa też jakby wyraża takie poczucie wyższości, że te osoby po prostu są biedne, nie mają, my to mamy, dajemy im, jakoś litujemy się nad nimi, uważamy, że ich sytuacja jest beznadziejna, że są godne pożałowania. I te osoby też często źle się z tym czują, że są w takiej sytuacji, że wyczuwają naszą postawę, nasze podejście, no ale po prostu czasem muszą poprosić o tę pomoc albo po prostu korzystają z niej, ponieważ nie mają innego wyjścia. Czasem jest nawet tak, że tacy ludzie właśnie korzystający z tej pomocy jakby są nakłaniani do tego, żeby publicznie jakoś wypowiadać się na ten temat, jaką tą pomoc otrzymali, jakie to było dla nich dobrodziejstwo, jakby sobie bez tego nie poradzili. Czyli no, starani są w takiej trudnej sytuacji, gdzie muszą publicznie mówić o swoim położeniu i o tym, że są w gorszej jakiejś sytuacji. A więc tutaj jest ważne, aby rzeczywiście, jeżeli chcemy pomagać innym, jakoś pomagamy innym, dzielimy się różnymi rzeczami, czy coś robimy dla innych, żeby przyjrzeć się rzeczywiście, z jakim nastawieniem to robimy. Czy może czujemy się lepsi, jakoś bardziej uprzywilejowani, i w związku z tym stawiamy tą drugą osobę w takiej jakiejś niższej pozycji i co prowadzi do tego, że ona sama zaczyna jakoś tak się postrzegać, użalać się nad sobą, odczuwa naszą litość i też czuje się z tym źle. Czy też rzeczywiście robimy to zasadniczo dlatego, że naprawdę chcemy, żeby ta osoba była szczęśliwa. I taka jest główna nasza motywacja, że jakby robimy to ze szczerego serca. I też warto sprawdzić, czy potrafimy w taki sposób pomagać innym, dzielić się tym, co mamy, aby właśnie nie stwarzać takiej polaryzacji, że my coś mamy, my jesteśmy lepsi, ktoś jest w gorszej sytuacji, nie ma czegoś. Czy możemy to robić po prostu stawiając się na równi z tą drugą osobą, tak żeby nie było jakichś różnic pozycji odczuwalnych, żeby ta osoba też, kiedy w taki sposób to jest robione, żeby otrzymując tą pomoc, odczuwała radość. Wtedy my też, ponieważ jest to robione z jakimiś taką czystymi intencjami, ze szczerego serca, my też wtedy czujemy radość robiąc to. A więc podsumowując, ważne jest, jeżeli uważamy się za kogoś współczującego i chcemy praktykować współczucie, ważne jest, w jaki sposób to robimy, z jakim nastawieniem, jak siebie w tym postrzegamy, jak widzimy tą drugą osobę i czy rzeczywiście jest to szczere i czy jest to robione z takim poczuciem równości, że w istocie my i ta osoba, której pomagamy, niczym się między sobą nie różnimy. Więc w jaki sposób praktykować współczucie? Więc jakby jeżeli chcemy praktykować współczucie, to można jakby zacząć od sytuacji jakby takich codziennych, od prób praktykowania tego współczucia wśród osób najbliższych, tych, z którymi się stykamy na co dzień. I można zacząć od drobnych rzeczy, na przykład nieco częściej się ludzi uśmiechać, albo kiedy ich spotykamy, to jakoś powiedzieć do nich trochę więcej słów niż zwykle. Nie musi to być nic jakiegoś bardzo wyszukanego, wymyślonego, nie musimy jakoś wymyślać, w jaki sposób, co powiedzieć i co zrobić. Wystarczą takie proste gesty, proste zachowania na co dzień z osobami, które spotykamy. Okazywanie współczucia nie musi oznaczać angażowania się w jakieś wielkie przedsięwzięcia charytatywne, jakieś wielkie akcje dobroczynne. Może sprowadzać się do takich prostych rzeczy, które robimy na co dzień wśród ludzi, których znamy, których spotykamy na co dzień. Oczywiście taką zasadniczą, podstawową sprawą jest to, żeby to upłynęło ze szczerego serca, żeby to było takie autentyczne życzenie innym, aby wszyscy byli szczęśliwi i żeby mogli unikać cierpienia. I jeżeli, i oczywiście też taka podstawowa sprawa to jest to, żeby zadbać o siebie, czyli żeby współczucie jakoś można było dzielić się współczuciem z innymi, to w pewnym sensie też trzeba je okazywać sobie, czyli zadbać o siebie. Między innymi właśnie poprzez praktykę, poprzez to, o czym mówiliśmy, czyli te metody praktyki, chociażby takie podstawowe, jak odpowiednie ułożenie ciała, dostrojenie ciała, rozluźnienie i jakieś pozbycie się przynajmniej części stresu, który odczuwamy na co dzień. I w wyniku tego po prostu w nas pojawi się jakaś radość, takie jakieś rozluźnienie, dobre samopoczucie. I już samo to spowoduje, że to niejako będzie się udzielać innym, że inni będą patrząc na nas, będąc w naszej obecności, będą też czuli się jakoś radośnie, spokojnie i będą jakąś z przyjemnością, z chęcią przebywać w naszym towarzystwie. Z kolei, jeżeli ktoś jest właśnie napięty czy nieszczęśliwy, to no, przebywanie w obecności takiej osoby też jest trudne dla innych. Pewnie sami jakoś znamy, może w swoim życiu spotkaliśmy takich współczujących ludzi, których uważamy za współczujących i wtedy właśnie doświadczamy tego samego. Samo przebywanie w towarzystwie takiej osoby jakoś nastraja nas pogodnie, czujemy radość, chcielibyśmy jak najdłużej przebywać w obecności takiej osoby. A więc to działa właśnie w taki sposób, że tego rodzaju odczucia, tego rodzaju stan umysłu niejako udziela się innym. I to może być taki jeden ze sposobów, żeby właśnie dzielić się z innymi, czy okazywać im współczucie poprzez zadbanie o własny stan ciała i umysłu. Również słyszałem o takich osobach, które wykonują takie praktyki, które polegają na kontemplowaniu współczucia. I podobno takie osoby, jeżeli wykonują te praktyki jakoś z takim dużym oddaniem, w sposób bardzo zaangażowany, to nawet jeżeli gdzieś są w jakichś odludnych miejscach, gdzieś w głębokich lasach, to jeżeli tam praktykują to nawet komary i różne inne robaki jakoś nie przeszkadzają im, jakby nie zbliżają się do nich. I no, jestem w stanie w to uwierzyć, że osoby, które głęboko praktykują takie praktyki współczucia, niejako emanują tym współczuciem wobec wszystkich odczuwających istot. I wtedy rzeczywiście te istoty pod postacią komarów i innych żyjątek dają im spokój. Chociaż tutaj ja kiedy siedzę, to muchy nadal mi czasem przeszkadzają, ale wierzę, że takie współczujące nastawienie wobec wszystkich istot rzeczywiście działa. Tak więc, jeżeli chodzi o to okazywanie współczucia, to jakby powtórzmy, to nie muszą być jakieś wielkie, jakby zakrojone na szeroką skalę działania. Mogą być to działania takie bardzo drobne, podstawowe wobec ludzi, istot, które spotykamy na co dzień. Ważne jest, żeby przede wszystkim życzyć innym istotom tego, żeby były szczęśliwe, żeby unikały cierpienia. I samo takie życzenie, sama taka postawa już przynosi efekty i udziela się innym. Również zadbanie o siebie i praktyka sprawia, że sami stajemy się takimi osobami, które oznaczają się pozytywnymi cechami, jakąś radością, rozluźnieniem, swobodą i sama taka postawa pomaga innym, udziela się innym. I na przykład podczas posiłków tutaj recytujemy pewne słowa, między innymi o tym, że życzymy wszystkim istotom, żeby były szczęśliwe i tak dalej, coś takiego. I by właśnie podobną postawę można kultywować na co dzień. Po prostu rzeczywiście życzyć innym istotom, żeby były szczęśliwe i mogły uniknąć cierpienia. Czyli to współczucie może przejawiać się, rzeczywiście praktykowanie współczucia może się przejawiać na co dzień w naszym życiu na różne sposoby, tak jak o tym powiedzieliśmy.
祝大家晚上睡得好，做美梦。
Wishing that everyone has a beautiful sleep tonight and wonderful dreams.
Życzę wszystkim dobrego snu dzisiejszej nocy i wspaniałych snów.